Pewnego dnia nadto Lulek przyszedł, a właściwie przybiegł do mieszkania Cezarego, zdyszany i niezwykle podniecony. Lecz w mieszkaniu nie można było mówić swobodnie, gdyż buławnik siedział kamieniem, czegoś tam uczył się zajadle, przebierając między ludzkimi piszczelami. Lulek pokaszliwał coraz niecierpliwiej, toteż Cezary wymyślił sposób na wygryzienie buławnika z pokoju. Wyłonił pewną sumę i posłał tamtego po sardelki, bułki, cukier i tytoń. Skoro tylko buławnik trzasnął drzwiami, aż szyby zabrzęczały, w całej kamienicy Lulek pisnął: "Ty, słuchaj!" Zanim Baryka mógł cokolwiek według zapowiedzi usłyszeć, musiał zapoznać się z serią kaszlów grubych i cienkich. Skoro się to nieco uspokoiło, Lulek mówił: "Dla ciebie jednego to zrobię, żeby cię przecież coś i niecoś oświecić. Zbytek łaski, mości dobrodzieju, żeby cię oświecić na boku. Możesz sobie o tym sądzić, co ja mówię, jak ci się żywnie podoba. Teraz masz sposobność usłyszenia prawdy." Wstęp już słyszałem, teraz może by pierwszy rozdział? Otóż uważaj! Lulek nachylił się i mówił najcichszym szeptem. Szept ten był istotnie znacznie cichszy niż świsty, charczenia i bulgotania żywiołów lasecznikowych w jego piersiach.
Jutro rano odbędzie się tutaj konferencja.
Czyja?
Partyjna właściwie, organizacyjno-informacyjna.
No?
Chcę ci zrobić łaskę i wprowadzić cię na tę konferencję. Usłyszysz nareszcie autentycznych ludzi w tym kraju.
Usłyszę autentycznych ludzi. Czy to jest jakiś CKR?
Ej, co z tobą gadać? Ja takiego oto eks-żołdaka wprowadzę na posiedzenie CKR-u, gdyby istniał. Mówię ci, konferencja organizacyjno-informacyjna.
Organizacyjno-informacyjna jest to contradicto in adiecto? Albo organizacyjna, albo informacyjna.
Właśnie, że jest taka, jak ci mówię. Będą ludzie z organizacji i będą tacy jak ty, których należy oświecić i wziąć za rękę.
Mnie nikt nie będzie brał za rękę, bo ja nie jestem parasol ani łyżka.
Właśnie, że twój umysł trzeba wziąć w karby. Podobnie jak zarząd partii jest mózgiem klasy robotniczej, tak samo takie rozumy jak twój, chwiejne, pełne naleciałości burżuazyjnych, muszą być nastawione i kierowane przez rozum centralny, przez ideę matkę.
Owszem, pójdę na ten raut.
Ja ci dam raut, romansowiczku na włoski.
Mogę posłuchać, co tam bzdyczycie jeden po drugim, utartym na proszek do zębów frazesami. Niekontrolowani przez żaden rozum postronny. Mózg klasy robotniczej, paradne.
Jest jeden warunek, dyskrecja. Nie piśniesz o tym, ale uważaj! We własnym interesie.
We własnym interesie? To już jest groźne. Ty, Lulek, masz chwilę dużej wybujałości. A gdzie to ma być? Daleko? Pewno gdzie na końcu najdłuższej linii tramwajowej. Czy to na czarno, w spodniach, w żakiecie, z chustką do nosa? W mankietach obróconych białą stroną w stronę tego CKR-u? Lulek srodze kaszlał. Po wykaszlaniu się wysyczał.
Przyjdę po ciebie o 10 rano.
Zawiążesz mi oczy?
Zawiążę ci tylko język na supeł, żebyś swoim miłym gajowcem niczego nie wypaplał, zrozumiałeś?
No dobrze, już o tym słyszał. Będę jutro w domu, więc o 10?
O 10.
Wyszeptał Lulek, wznosząc na Cezarego oczy błagalne, oczy smutne, zimne oczy fanatyka. Nazajutrz o godzinie 10 obadwaj wyszli z dzielnicy żydowskiej i skierowali się ku ruchliwszej i bardziej czystej okolicy. Lulek często i ostrożnie oglądał się poza siebie. Udając, że zapala papierosa, przystawał i rzucał w głąb ulicy spojrzenie tak badawcze, że było śmieszne do najwyższego stopnia. Jak na złość, nikt go nie inwigilował. Jeżeli za nim kto szedł uparcie, to stare Żydówki z koszami jabłek albo cytryn na ręku. W pewnej chwili, gdy mijano plac miejski, Lulek skinął na dorożkę. Cezary wybuchnął ostrym śmiechem. — Lulek w dorożce! Już za to samo powinni cię zaaresztować, uwięzić i wprowadzić na gilotynę. Ty burżuju!
— Leź do budy!
— wrzasnął prawnik, rozglądając się na wszystkie strony. Cezary wlazł do budy tym chętniej i pospieszniej, że śnieg z deszczem chłostał nie na żarty. Pojechali. Cezary patrzył z boku na chudą, nikłą, żółtawą postać rewolucjonisty, na głuche, podkrążone oczy, na mizerne wąsiki podszczypane nerwowymi palcami, wykopciało od dymu kiepskich papierosów. Na te wąsiki niepotrzebne, koloru nasturci pod sinawym nosem. Żal mu było Antoniego Lulka. Tak się zaśterać dla ludzkości, tak się wyrzekać dóbr burżuazyjnych dla przyszłego, złotego okresu dziejów. Przecie ten głodomór mógłby grać w karty, uczęszczać do domów publicznych, hulać w knajpach i robić pieniądze w handlu akcjami. On tymczasem wszystkiego się wyrzeka, żeby dogodzić swej nienasyconej manii odkupienia biedaków z niewoli. Lecz pocieszała Cezarego nadzieja, że Lulek kiedyś odżyje, jeśli doczeka. Gdy walka klas już ustanie, gdy jedna tylko będzie klasa na globie, gdy wszyscy będą mieli jednakie mieszkania, spiżarnie i drwalki, jednakie meloniki, marynarki i kalosze. Co pewien czas Lulek wychylał się z budy, patrzał w głąb i w tył ulicy. Jak na urągowisko, ani jeden automobil, ani jeden powóz policji nie ścigał dorożki spiskowej. Mam wrażenie, że burżuazyjny rząd polski nie chce cię ścigać, więzić i ściąć mieczem twego siedliska mózgu, który jest przecie rozumem klasy robotniczej. Co gorsza, mam wrażenie, iż ten rząd burżuazyjny kpi sobie z ciebie. Kpi z ciebie, czyli po prostu macie za pewien rodzaj zera w tym rewolucyjnym termometrze. Siedź cicho i nie sadź się na dowcipy. To nie twoje rzemiosło. Dorożka z właściwymi jej podskoki przemknęła się nad zrujnowanymi czasu wojny brukami Warszawy. Lecz to w pewnej chwili Lulek począł ciągnąć za wielki tylny guzik przyszyty do kapoty nad lewą nerką woźnicy. Powóz stanął. Prawnik zapłacił co prędzej towarzyszowi dryndziarzowi sumę tak wielką, iż tamten nie wszczynał kłótni z wyliczaniem ceny owsa i wysokości podatków. Obydwaj spiskowcy ruszyli szybkim krokiem. Cezary nie mógł się zorientować, na jakiej jest ulicy, chociaż było to Śródmieście i sklepy przedstawiały się dość okazale. Lulek szybko wszedł do pewnej bramy, nawet nie oglądał się już tutaj poza siebie. Dreptał chyżo po schodach na trzecie piętro, stanął dopiero przed drzwiami, na których widniała dość niechlujnie utrzymana tablica z napisem POLEX, Polski Eksport Manufaktury i Ziemiopłodów. Manufaktury i ziemiopłodów, czytał z uszanowaniem Cezary. Nie napisano dotąd. Lulek nie mógł odpowiedzieć, gdyż właśnie odstawiał serię kaszlu. Pomimo tej przeszkody wyglądał za poręcz i pilnie nasłuchiwał. Wreszcie, gdy się okazało, że nikt go nie śledzi, nacisnął klamkę i wszedł pierwszy. Za nim Cezary. W korytarzu Poleksa było tak bardzo dużo dymu, po prostu na składzie pod sufitem, że istotnie warto było choć część jego dokądkolwiek na zewnątrz wyeksportować. Stali to różni ludzie, prości, w ubraniach robotniczych, a nawet w sukmanach wieśniaczych. Nie brakło i tużurkowych. Jeden trzymał na ręce paltot starannie złożony, z ładną jedwabną podszewką. Lulek prześliznął się wśród nich wszystkich i wszedł do sporej sali, która była niegdyś półburżujskim salonikiem. Tam było dosyć dużo osób, co najmniej jakieś ćwierć setki. Lulek wynalazł gdzieś pod ścianą między ludźmi krzesło i podał go Baryce z głosem doradczym. Siadaj! Skoro ten usiadł, jakiś jegomość z twarzą chytrą i oczami świdrującymi na wylot nawinął się i wszczepił niemiły swój wzrok w Barykę. Prawnik coś mu tam kładł do ucha, gdy Cezary rozglądał się po sali. I tu było dymu niemało. Ludzie rozmawiali szeptem i jakoś chyłkiem, jak w kościele albo na pogrzebie. Barykę, jak to często bywa podczas posiedzeń uroczystych, ogarnęło usposobienie pustackie. Chciał mu się śmiać ze wszystkiego, co tu się dokonuje i ze wszystkich zgromadzonych. Nade wszystko śmieszyła go mina Lulka, uroczysta i jakby natchniona. Potem śmieszył go ów chytry jegomość, mały, perkaty, łysawy, z brodziną na bok, z lekka odkręconą. Robił wrażenie kupczyka ze sklepu wiktuałów, który lubi dużo rezonować, ponieważ zna się na wszystkim, jak nikt na jego przedmieściu. Ten mniemany kupczyk lustrował szczegółowo wszystkich obecnych. O ile ten był ruchliwy i baczący na wszystko, o tyle inni obecni przeważnie sterczeli pompatycznie lub komunikowali się półgębkiem, jakby całą troskę o bezpieczeństwo na tamtego gorliwca zwalili. Wszyscy zawzięcie wykapcali papierosy za papierosami. Sprawiało to wrażenie, iż w tym celu tu przyszli. Całość ich nie wywierała zbyt groźnego wrażenia. Wtem drzwi do sąsiedniego pokoju otwarły się i weszło naraz 7 osób. Teraz dopiero Cezary zrozumiał, że to są grube ryby. Nie było żadnych powitań, zaledwie jakieś tam pokaszliwanie albo wycieranie nosów. Tamci 7 zasiedli, już to za biurkiem, symulującym sekrety owego Poleksa, już to i ówdzie na sali. Oczy wszystkich obecnych skierowały się na kobietę lat 30, przystojną, wysmukłą, skromnie i czysto ubraną, z naturalnie zaczesanymi włosami. Oczy tej niewiasty były szaro-niebieskie, stalowe, rysy pociągłe, nos zgrabny i cały wyraz twarzy nader zniewalający. Główną jednak figurą zdawał się być przypadkowy człowieczyna z zarostem, typ blondynowy, czystopolski, proletariacko-pospolity. Oczy tego typu patrzyły ostro, zimno, uważnie, z wyrazem rozumu i rozsądku, męstwa i determinacji. Coś jakby uśmiech, ale nie uśmiech, przewinęło się po jego zmarszczkach, gdy niejako witał zgromadzonych. Od razu widać było, że będzie sowicie gadał, że już głaska ustawia w rzędach i wypuszcza z klatek myśli połapane. Obok tamtego siedział z głową podpartą na ręce człowiek już nieco starszy, siwawy, zamyślony, coś jakby szlachcic z folwarku, niepokojący się o swe oziminy strączkowe i o okopowizny. Dalej wiercił się niespokojnie na stołku młody, przystojny, tęgi mołojec, najwidoczniej Rusin, bo miał jakąś dziwną koszulę z wyszywaniem czerwonym na stojącym kołnierzu. Za tymi trzema widać było jeszcze trzech młodych i dość bezbarwnych ludzi z wyglądu podobnych do kancelistów. Zabrał głos przysadkowaty blondyn, odchrząknął i walił monotonnym głosem.
Towarzysze, cieszymy się, że możemy zebrać się tutaj w liczniejszym gronie, aby o naszych sprawach pomówić. Wiecie już zapewne, że nasz nauczyciel nieśmiertelny Karol Marx powiedział, iż historia ludzkości to jest historia walki klas. Walka między klasami społecznymi jest tak stara, jak samo społeczeństwo ludzkie. My wszyscy, służąc klasie, z której pochodzimy, służymy ludzkości, naszej matce. Burżuazji, która trzyma władzę w swych rękach, jest już za ciasno. To też wojny między państwami burżuazyjnymi są nieuniknione i ciągłe. Burżuazja wszystkich krajów nie może już zaspokoić apetytów, zamykając drogę do życia robotnikowi. Musi wojować, by sobie nawzajem wydzierać różne kraje, urodzajne, kopalnie i wszelkie źródła bogactwa, a w ten sposób jedna na niekorzyść drugiej powiększy zakres swej eksploatacji. Rola burżuazji jako czynnika postępu i kultury jest już skończona. Jest to rola rozkładowa, destrukcyjna. Jeżeli robotnicy nie zdołają zmusić burżuazji do ustąpienia, jeżeli jej nie wydrą władzy, to ludzkości grożą nieustanne wojny, tak zwane patriotyczne rzezie, morderstwa i zacofanie. Jedynie klasa robotnicza może prowadzić dzieło postępu gospodarczego. Drogą do tego celu będzie oczywiście organizowanie klasy robotniczej. To organizowanie zaprowadzi z czasem klasę robotniczą do wzięcia władzy w ręce. A żeby ten cel osiągnąć, a żeby zaprowadzić nowe życie oparte nie na wojnach, rzeziach i morderstwach, lecz na współpracy człowieka z człowiekiem, nie wystarczy łączenie się robotników w łonie jednego społeczeństwa, jednego państwa, lecz jako mus, jako nakaz nieubłagany powstaje idea łączenia się robotników wszystkich krajów i wszystkich państw. Stopa gnębienia, norma wyzysku pracy robotniczej jest bowiem w różnych krajach rozmaita, ale istota tego wyzysku jest na naszej kuli ziemskiej jednakowa. Na całym świecie wróg nasz jest jeden i ten sam. I to jest źródło naszej międzynarodowości.
Wyłożywszy te prawdy, mówca pomacał się po lewej kieszeni marynarki i usiadł. Wnet wyciągnął tekturowe pudełko z papierosami i zapaliwszy jednego z nich, zaciągnął się mocno dymem. Założył też nogę na nogę, jakby na znak, że już nic więcej nie powie. W ciągu dłuższej pauzy widać było, iż towarzysz pierwszy, mówca, nie udzieli więcej wiadomości i oświadczeń. Dość wdzięcznym, jakby melodyjnym ruchem powstała ze swego krzesła kobieta towarzyszka. Przeszła do biurka i oparła się o nie ręką. W tym jej ruchu uwidoczniła się konieczność pewnej ozdobności, niejakiej potrzeby piękna w ruchu. Sam głos towarzyszki miał brzmienie miłe, dźwięczne, głębokie. Mówiła: towarzysze, państwo jest to organizacja, gdzie jedni sprawują władzę, a inni tejże władzy podlegają. W każdym państwie, a więc i w tym tutaj, świeżo utworzonym, są klasy rządzące i są klasy, którymi się zarządza. Któż tedy tutaj u nas rządzi i na jakiej zasadzie? Do sprawowania rządów w tym społeczeństwie, jak w każdym dzisiejszym, z wyjątkiem jednego okręgu na ziemskim globie, uprawnia siła ekonomiczna jednej klasy, burżuazji, nagromadzenie bogactw, posiadanie ziemi i fabryk. To jest podstawa władzy naszych dzisiejszych rozkazodawców i to jest zasada uprawniająca do ich rządów. robotnik w dzisiejszym społeczeństwie nie może rządzić, gdyż nie posiada ziemi i bogactw, które jedynie zapewniają posiadanie władzy. Władza w państwie dzisiejszym przypada jedynie klasie posiadaczów, która tej swojej władzy używa po to, aby bronić swej społecznej egzystencji. Państwo dzisiejsze jest to narzędzie ucisku jednej klasy przez drugą. My, jako przedstawiciele klasy robotniczej, musimy występować przeciwko państwu. Jesteśmy bowiem wyrazicielami międzynarodowej organizacji pracowników. Mógłby ktoś utrzymywać, iż klasa robotnicza, sięgnąwszy po władzę w danym społeczeństwie i państwie, również będzie gnębić inne klasy społeczne i że państwo w ręku robotników również stanie się narzędziem ucisku. Mogłoby to tak być, gdyby istnienie klas społecznych miało być wieczne. Ale właśnie klasa robotnicza chce zdobyć władzę nie po to, aby ciemiężyć inną klasę społeczną, lecz po to, aby znieść podział społeczeństwa na klasy. Nie będzie mogła istnieć niewola klas tam, gdzie samych klas wcale nie będzie, gdzie wszyscy ludzie będą robotnikami. Zamierzeniem naszym jest to jedno, aby znieść panowanie ludzi nad ludźmi, aby skasować niewolnictwo jednych, a próżnowanie innych, aby stworzyć społeczeństwo pracujących, równych i wolnych ludzi. Mówczyni poprawiła swe krucze niemal fiołkowe włosy i ciągnęła dalej głosem nieco odmiennym, nastawionym na inny ton. Powiedziane było tutaj, że celem naszym jest powalenie kapitalizmu i triumf socjalizmu. Jeżeli w tej walce przyjdzie do orężnego powstania, to tylko dlatego, że klasy posiadające nie rozumieją momentu dziejowego, który przeżywamy. Klasy te nie rozumieją również naszego stosunku do Sowietów. Gdy nastała wojna między Polską i Rosją Sowiecką, która to wojna zmierzała do uszczuplenia obszarów, na których władza robotników i chłopów już się rozpostarła, jakiż był obowiązek? Obowiązek przedstawicieli proletariatu? Czy mogliśmy działać w tym kierunku, aby pomniejszyć już uzyskane zwycięstwo robotników i chłopów? Oczywista rzecz, iż o tym nie mogło być mowy. Zdradzilibyśmy byli sprawę robotniczą. Znowu nastąpiła w przemówieniu mała przerwa. Mówczyni ściągnęła brwi. Jej wysmukła, zgrabna i piękna postać przechyliła się nieco na bok. Zabrzmiał znowu głos metaliczny, spokojny. Jestem z zawodu lekarką. I jako lekarka poznałam z bliska i z własnego doświadczenia zgniliznę dzisiejszego świata. Przyszłam do przekonania, iż w dzisiejszym świecie panuje straszne zwyrodnienie. Klasa robotnicza zwyradnia się w nędzy i ciemnocie. Obecny ustrój kapitalistyczny prowadzi całą ludzkość do upadku, tutaj, w tym mieście, w Warszawie. 85% dzieci w wieku szkolnym ma początki suchot. Przeciętna długość życia robotnika wynosi 39 lat. Przeciętna długość życia księdza 60 lat. W roku 1918 na 33 tysiące wypadków śmierci w Warszawie 25 tysięcy było zmarłych na suchoty. Cała klasa robotnicza przeżarta jest nędzą i chorobami. Życie, jakie na tej ziemi pędzi robotnik gnijący z nędzy, powoduje zwyrodnienie, a używanie, nadmiar, przesyt doprowadza również burżuazję do zwyrodnienia. Masy robotnicze pozbawione są kultury. Ich twórcze siły nie są wykorzystywane. Poziom kulturalny burżuazji obniża się również. Pieniądz rządzi wszystkimi i wszystkim. Te enuncjacje towarzyszki lekarki wywarły na słuchaczach silne wrażenie. Co więcej, wytworzyły jakieś poruszenie umysłów, które dotychczas znajdowały się w stanie biernego słyszenia wyrazów klasa, proletariat, burżuazja, robotnik, walka klas itd. Lecz na skutek tych enuncjacji i Cezary poczuł w sobie właściwą mu przekorność. Każde bowiem uwydatnienie pewnych reguł za pomocą mówionego słowa uwydatniało zarazem braki i wady argumentacji, a nadto przywodziło na pamięć rzeczywiste obrazy zaprzeczające z gruntu słowom głoszonym jako prawdy. Każde niemal słowo budziło w umyśle słuchacza kontrsłowo, a każda prawda głoszona domagała się wysunięcia i postawienia kontrprawdy. Gdy towarzyszka mówczyni na chwilę umilkła, zbierając argumenty do dalszych wywodów, Cezary podniósł rękę, prosząc o głos. towarzysz pierwszy mówca, który miał na tym zebraniu przyrodzony niejako stopień przewodniczącego ze względu zapewne na zasługi położone dla sprawy emancypacji robotników, ze zdziwieniem wejrzał na Mukosa, przerywającego wykład tak świetnej propagatorki. Ale Cezary nastawał z żądaniem głosu. Lulek zaniepokoił się. Blady i przestraszony wyskoczył z tłumu na środek pokoju i machając rękami dawał znaki milczenia zuchwałemu koledze, ale to nie pomogło. Przewodniczący rzekł.
Teraz mówi towarzyszka, później udzielę towarzyszowi głosu.
Dlaczegoż nie teraz? Ja tylko parę słów.
Więc proszę, ale parę słów,
rzekł z niechęcią towarzysz Głowacz. Chciałem powiedzieć parę słów, zaczął Cezary. Jakby określić, prawie w kwestii formalnej. Chciałem zwrócić uwagę na nieskuteczność takiej propagandy jak ta, której przykład słyszałem przed chwilą. Jeżeli tutejsza klasa robotnicza przeżarta jest nędzą i chorobami, jeśli ta klasa jest w stanie zwyrodnienia czy na drodze do zwyrodnienia, jeśli ta klasa jest pozbawiona kultury, to jakimże sposobem i prawem ta właśnie klasa ma rwać się do roli odrodzicielki tutejszego społeczeństwa? Takich argumentów nie należy używać. Należy raczej schować te fakty na dno, na sam spód dowodzeń, gdyż jest to właściwie argument przeciwko racjonalności uroszczeń komunizmu. Klasa przeżarta nędzą i chorobami może być tylko obiektem czyjejś akcji odrodzeńczej, lecz w żadnym razie nie czynnikiem odradzającym. Chory dotknięty klęską braku kultury nie może przecież ani sam siebie, ani nikogo innego skutecznie leczyć. Tego chorego musi leczyć ktoś świadomy, lekarz.
Któż według was, towarzyszu, ma być takim czynnikiem odradzającym, lekarzem?
Zapytał pierwszy mówca z uśmiechem drwiącym i złośliwym. Tego ja nie wiem. Ja przecież tylko słucham, uczę się tutaj. Nie kreślę dróg racjonalnego rozwoju ani dla zaludnienia kuli ziemskiej, ani nawet dla tego oto społeczeństwa, któremu każdy, kto tylko chce, może kołki na głowie ciosać, choćby był dotknięty defektem braku kultury. Po prostu nie wiem, ale być może, mówię to z całą masą zastrzeżeń, może czynnikiem takiego właśnie procesu odrodzenia wszystkich ludzi w tym społeczeństwie, na terenie, który zajmuje to młode państwo, będzie właśnie odrodzona i odradzająca się Polska. Kij wbity w mrowisko nie sprawia takiego zamieszania wśród mrówek, jak to powiedzenie sprawiło wśród zgromadzonych. Przede wszystkim Lulek zjawił się obok Cezarego i zaciśniętymi pięściami, machając obok jego nosa, coś strasznie groźnego bełkotał. Inni zebrani również mówili jeden przez drugiego wyrazy mocno nieprzyjemne. Gwar się wszczął. Uciszył to wszystko przewodniczący, groźnie prosząc o spokój. Sam zadał pytanie.
Więc pan utrzymuje, że Polska może zastąpić świadomą i celową akcję proletariatu zorganizowanego i czujnego?
Nic nie utrzymuję, bo sam jeszcze dobrze nie wiem. Dowiaduję się dopiero. Rzuciłem pytanie na tej podstawie, iż częstokroć Polska, rząd polski nie tylko nie gnębi robotników jako takich, ale w zatargach robotników z burżuazją o zarobki i prawa staje po ich stronie, po stronie robotników. Twierdzenie, że w Polsce rządzi burżuazja, nie jest prawdą.
Proszę o głos!
Zawołał młody człowiek w wyszywanej koszuli.
Pan nie wie jeszcze, co to jest pańska Polska. Pan się dopiero dowiaduje, więc ja panu podam tutaj niektóre szczegóły do wiadomości. Towarzyszka Karyla jeszcze nie skończyła,
zastrzegał się prezes. Zrzekam swego głosu na rzecz towarzysza Mirosława, rzekła z gestem niechęci towarzyszka Karyła.
Słyszeliście, towarzysze?
Zaczął Mirosław.
Że ten pan wywindował tutaj w swym głosie formalnym Polskę na takie stanowisko, jakie ją samą, gdyby mogła mieć świadomość i siłę wyrażania opinii, mocno by pewnie zażenowało. Muszę oświetlić to stwierdzenie, muszę wyjaśnić i jemu, i wam wszystkim.
Wszystkie teraz oczy skierowały się na Cezarego z taką zajadłością i nienawiścią, jakby w jego osobie sama potworna burżuazja rządząca państwem polskim siedziała na drewnianym stołku. Jego to rola obrońcy burżuazji do gruntu ośmieszyła i podała w pogardę, zwłaszcza że Lulek to z tej, to z tamtej strony wysuwał się przed oczy zza cudzych pleców i wciąż coś złośliwego i ośmieszającego szczebiotał, pokrywając słowa histerycznym kaszlem.
W pańskiej Polsce, zaczął mówca.
Ta Polska nie jest jeszcze moją Polską. Proszę mówić tak, w Polsce, w dzisiejszym państwie polskim. Odciął się ze złością Baryka.
Dobrze, ja jestem Rusin, zgodny. Bij go, drzyj za włosy, on zawsze da się do rany przyłożyć. W Polsce, w dzisiejszym państwie polskim. rozmaite, zagarnięte przez nią narody są uciemiężone. Jesteśmy przeciwnikami tej niewoli narodów. Jesteśmy rzecznikami nie tylko wolności klasowej, lecz i wolności narodów ujarzmionych i gnębionych w Polsce. Nie znaczy to wcale, żebyśmy mieli interesy wewnętrznej solidarności z tymi narodami jako z całościami, gdyż w łonie każdego z tych narodów istnieje walka klas. O ile mi wiadomo, nie wszystkie z tych narodów ujarzmionych przez Polskę zdołały sobie zapuścić burżuazję. Są takie między tymi narodami, które jeszcze własnego raka burżuazji wcale nie posiadają. Więc walka klas istnieje w tych okolicach ujarzmionych tylko na papierze tutejszego programu partyjnego. Tym ci gorzej dla Polski, odpalił mówca. Rolę burżuazji u tych nierozwiniętych nacji spełniają Polacy. Polacy, znaczy to właśnie u tych nieszczęśliwych. Panowie właściciele latyfundiów, potentaci, sprzymierzeńcy rządów carskich i narodowych, twórcy wielkich fabryk i przemysłów. Ale ja tu mówiłem, że nasza partia potępia fakt, iż w nowoczesnym państwie polskim, które wciąż jeszcze nie może utulić skarg i lamentów wyuczonych na pamięć, pod niedawną własną niewolą narodową wolność całego szeregu narodów jest naruszona i zgnębiona. Od chwili powstania państwa polskiego ruch robotniczy jest prześladowany. Ruch robotniczy, komunistyczny w czasie wojny polsko-rosyjskiej, stojący po stronie Rosji, jak to tutaj było stwierdzone? Zapytał Cezary. Tak! Komunistyczny! Zdecydował mówca, uderzając pięścią w biurko. Wszyscy zebrani poruszyli się i jakoś bardziej zbliżyli się do Cezarego. Jego ogarnęła kłótliwość, rankor przeczenia, wadzenia się, nawet dokuczania. Milczał spokojnie, przypatrując się mówcy i jego satelitom. Więzienia przepełnione są aresztowanymi działaczami robotniczymi i działaczami narodowości uciskanych. 4000 więźniów politycznych przebywa w Polsce za kratą. Warunki, w jakich przebywają tamci więźniowie, niejednokrotnie prześcigają osławione turmy carskie i przeobrażają te więzienia w miejsca kaźni. Świadczą o tym liczne głodówki, które z roku na rok są częstsze. Głodówki te niejednokrotnie kończą się wypadkami śmierci walczących więźniów. Podczas głodówek dozorcy okrutnie biją głodujących. Zeznania wymusza się za pomocą bicia i tortur średniowiecznych. Więźniów bada się prądem elektrycznym. Rozebranego do naga Nikifora Bortniczuka badał prądem elektrycznym komisarz Kajdan. Przepraszam, chciałem zasięgnąć informacji. Czy takie badanie za pomocą tortury elektrycznej odbywa się za wiedzą ministra sprawiedliwości? Czy do tych tortur rząd wydaje specjalne rozporządzenie? Czy to rząd polski asygnuje sumy na zakupno maszyn do tortury elektrycznej? Chciałem się dowiedzieć, mówił Cezary, w rozterce i przygnębieniu. Nie wiem. My nie jesteśmy informowani. I co prawda nie jesteśmy nawet ciekawi wiedzieć, kto poleca i kto na te przyrządy daje pieniądze. Wiemy dokładnie, kto to robi. Policja bije dosłownie wszystkich. Ciekawym, czy bije i tych, co wysadzają prochownie, a obok prochowni usiłują wysadzić w powietrze całe dzielnice zamieszkane przez ubogą ludność żydowską. Głuche milczenie było odpowiedzią. Ale milczenie to przeszywały spojrzenia nic dobrego nie wróżące. Cezary czuł w sobie niepojętą wściekłość, porażkę i mękę, jak wówczas, gdy walił w głowę Barwickiego i gdy ciął w twarz najbardziej umiłowaną. Nie będę odpowiadał na takie pytania, gdyż mam do zakomunikowania coś ważniejszego, ciągnął towarzysz Mirosław. Chcę, żebyście to wszyscy towarzysze dobrze zapamiętali. Policja polska stosuje takie oto tortury. Obie ręce skazańca skuwają razem i pomiędzy nie wciągają obadwa kolana. Między ręce i kolana wsuwają żelazny drąg, co sprawia, że badany skręca się w kółko. Następnie przewraca się ofiarę na plecy i bije się batem po nagich stopach tak długo, aż ofiara zemdleje. Wówczas doprowadza się ją do przytomności i zaczyna badanie od początku. Wlewa się wodę strumieniami do gardła i nosa, aż do uduszenia skazańca. Czy to jest prawda? Zapytał Cezary, wstając ze swego miejsca. Czy prawda? Czekajże pan, powiem ci prawdę. Kowalowi z folwarku, Wasilkowszczyzna w powiacie Wołykońskim, jakiemu Kozłowskiemu. Związano ręce, wsunięto między nie kolana i włożono między kolana i ręce drąg żelazny. Dwaj policjanci brali za drąg, podnosili Kozłowskiego do góry i rozmachawszy się, rzucali nim o ścianę. Kozłowski odbijał się od ściany jak piłka, upadał na podłogę, od której znowu odbijał się w podobny sposób. Procedura ciągnęła się 15 minut. Kozłowski puszczony na wolność umarł po 3 dniach w straszliwych męczarniach.
Za co go tak katowali?
Wszystko jedno, za co go tak katowali.
A kto widział tę scenę?
Mało panu jeszcze? Jeszcze mało, powiem więcej. Bicie przy badaniu pałkami w pięty, ściskanie palców w kleszczach, gdy pomiędzy palce wkłada się ołówki albo inne twarde przedmioty, wybijanie zębów herbowym sygnetem, rozgniatanie paznokci obok poczciwego staropolskiego bicia po twarzy chamów i starodawnego łamania żeber obcasem. To wszystko jest w modzie. To jest prawda. Nie dosyć panu jeszcze? Damy jeszcze. We wsi Dziedowo, w powiecie mińskim, zasieczono na śmierć rózgami kilka brzemiennych kobiet. Jeszcze mało? Coś się pan mnie czepiasz? Krzyknął Cezary w istnym szale. Odsunął gwałtownie krzesło i wyszedł z zebrania. Zanim jednak zatrzasnął drzwi, słyszał wciąż koło siebie kaszel Lulka, jego natrętny śmiech i świszczące, syczące, jęczące sylaby.
Idź, 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 chłop tysiu, patrioto kochany, żołnierzyku nieustraszony, idź, poskarż się wujciowi Gajowcowi, on cię pocieszy, on ci wszystko wytłumaczy, zaprzeczy, on ci da wyjaśniającą odpowiedź na wszystkie plotki wywrotowców, zdrajców, wrogów.
Idąc ulicami miasta, gdy mgła zimowa zwisała nad opuchłymi domami, Cezary wodził się za bary ze swoją duszą. Słyszał wewnątrz siebie krzyk przeraźliwy swego ojca i łkanie głuche matki. Kołysał się tu i tam, nie wiedząc, gdzie jest droga. Zaprzeczał jednym, zaprzeczał drugim, a swojej własnej drogi nie miał pod stopami.
Otom dopiero dostał po twarzy, szeptał w ostatecznym upadku.
Cóż mógł poradzić na to wszystko sam jeden? Śmiech Lulka, skierowujący go do Gajowca, zagrodził mu drogę do Gajowca. Nie było nikogo, nikogo. Wyszedł na szeroką ulicę, było tu pełno ludzi, rozbryzgujących nogami rzadkie błoto. Śnieg z ulic, pozgarniany, tworzył jakoweś szańce wzdłuż chodników. Ludzie pomykali tymi chodnikami, nogi ich tonęły w wilgoci i brudzie, a głowy zanurzały się we mgłę wielkomiejską. Wszyscy razem tworzyli dziwaczną fantasmagorię człowieczego życia. W głowie Cezarego huczały słowa oskarżeń. W jego uszy wrzynał się śmiech wszystkich tamtych. Oskarżali go. Przeciwko niemu kierowali wszystkie te straszliwe historie i swój śmiech bezlitosny. Czego chcieli od niego? Ach, czuli w nim przecież wroga, ponieważ uczestniczył w bitwach przeciwko Armii Czerwonej. Dlatego otoczyli go kołem tak zaciekłej nienawiści. Gdyby nie to, że się bił w bitwach i szedł polami na przełaj, szukając ojcowskich szklanych domów, zaniosła się w nim męczarnia, jak wycie samotnego psa w pustym polu.
Chcą tu stworzyć raj ziemski, taki jak w Baku,
mruknął do siebie. Ten śmiech poczciwy pokrzepił go trochę i wsparł, jak dobry kolega. Cezary zapiął się lepiej i szybciej poszedł przed siebie. Było mu zimno. Lepka wilgoć topniejącego śniegu przepojonego nawozem i uryną wsączała się w ciało aż do kości. Napić się czegoś, rozgrzać się, udjaska. Wnet zobaczył przed sobą ogromne tafle okienne modnej kawiarni. Siarczysta muzyka wzywała jak wołanie. Cezar wszedł do środka. Było pełno jak w ulu. Pracowite pszczółki paskarskie brzęczały w ogromnej sali. Po długim szukaniu znalazło się wolne miejsce przy stoliku, już przez kilku paskarzy zajętym. Baryka poprosił skinieniem głowy o pozwolenie zajęcia miejsca i otrzymał niechętne skinienie. Kazał podać sobie herbaty z odrobiną rumu. A żeby tamci nie myśleli, że interesuje się ich szwindlami, odwrócił się do okna. Całej tej kawiarni prawie nie widział, a muzyki jakby nie słyszał. Miejsce było w pobliżu wielkiego okna. Zdawało się, że szyby nie ma i że jest na powietrzu. Po środku ulicy, na podłużnym podwyższeniu z kamieni ciosanych, przechadzał się posępny policjant w dobrym, ładnym i zgrabnym uniformie. 5 kroków w jednym kierunku, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kroków w przeciwnym kierunku, 1, 2, 3, 4, 5. Tam zwrot, nazad. Istne wahadło. A, to jeden z tych, co ołówek wsuwa między palce skazańców, a potem te palce ściska maszynką specjalną. Jeden z tych, co drąg żelazny wsuwa między ręce i nogi splecione, tworząc z człowieka kółko. Podparłszy brodę pięściami, Baryka przypatrywał się tej potwornej figurze. Obserwował pilnie tego kata. Mierzył go od stóp do głów uważnym spojrzeniem, a po wypiciu odrobiny rumu zdało mu się w półsennym przywidzeniu, że to on sam tam stoi na kamiennym nadbruku, ubrany w policyjny uniform. Zdawało mu się w półsennym drzemaniu, że to on tam chodzi i wraca, winowajca wszechzłego. Patrzy nieprzerwanie przezornym wejrzeniem w trzeszczącą i burzliwą rzekę rzeczy. Oszołamia dookoła jego głowę natłok łoskotu łomota w czoło, niczym odgłos młotów tłukących w kowadło. Lecz głowa jest wciąż pilnie gotowa, wciąż pełna spokojnej uwagi. Nikt jej nie odwróci i nic jej nie odwróci od oblicza tej dalekiej ulicy. Nie odwróci jej płacz synka chorego. Cóż, że go lekarz w tej chwili z boku na bok przewraca, szukając złowrogiej wysypki. Cóż, że boleść się pod mundurem otwiera jak rana z bujeckim zagadłem otwarta. 5 kroków w jednym kierunku, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kroków w przeciwnym kierunku, 1, 2, 3, 4. Nikt nie zobaczy łez przez wnętrze płynących i nikt nie usłyszy skargi z warg zaciśniętych głucho. Wokoło wysoko i nisko niewzruszone cegły, nieme, zdeptane i oślizłe kamienie, głuchy beton, zatwardziałe żelazo, ślepy tynk i zapotniałe szyby. Patrzą zimne na poły zapotniałe szyby, piętrzą się domy ceglane, usiłujące naśladować cios i marmur nędzną swą farbą. Niewzruszona jest wielka elektryczna latarnia, co nawet za dnia nad głową policjanta w ciemną, mglistą dalekość połyska. Dookoła wirują w prawo i w lewo chybkie samochody wiozące wygodne i pieczołowicie wytworne żydowice w karakułach noworysiów, w drogich bobrach, dygnitarzy w drogich kortach. Ze wszystkich ludzi pędzących on jeden jest niewzruszony jako latarnia nad głową, jak cegły w ścianę wmurowane, jak kamienie, jak szkło wprawione, uwięzione jak żelazo i beton. Tam i sam idzie i powraca, podobny do wahadła, które uciekający piasek ludzi we dwie strony rozdziela. Mechanicznym ręki skinieniem rozdziela trzeszczącą i burzliwą rzekę rzeczy w tę lub w tę stronę. Czasami popędza życie. Oto tam daje skinienie pośpiechu znędzniałemu Żydzinie, który pcha wózek ręczny pełen jakiegoś srogiego ciężaru. Dyszel walczy z jego bezsilnymi rękami, wbija się w dekę piersi, celuje nawet we wstydliwe części ciała, żeby je, broń Boże, uszkodzić. Jakże to wielki ciężar być musi, skoro go popchnąć tak trudno. Kółka wpadają w wyboje drewnianego bruku i siła jednej pary rąk chudych, jednej deki piersiowej i jednego brzuszyny nie może ich stamtąd wydobyć, pchnąć, potoczyć. Dyszel jest to wróg osobisty, kat, napastnik i oprawca. Czy nie lepiej by było ciągnąć ten wóz na wzór konia, niż go po ludzku popychać? Urocza czapeczka z małym daszkiem, zamaskowana jarmułka, niezbyt długi surdut do kolan, zamaskowany hałat, nie bardzo ciepły na tak wilgotną porę, zanadto ciepły na pracę tak intensywną. Troszkę zanadto zachlapane spodnie. Brr, zachlapane żydowskie spodnie. Nieco zanadto przemoczone skarpetki. Brr, przemoczone żydowskie skarpetki. Wykrzywione napiętki misternych kamaszków ślizgają się z wyboju do wyboju. Chude nogi plączą się w portkach przegniłych, oblepionych wszystkimi kałami ulicy. Ach, jakże bolesne spojrzenia obracają na pana posterunkowego te żyjące zwłoki człowiecze. Pot leje się strugą po twarzy zielonej. Cera tej twarzy zaprawdę nie pasuje do tej wrzącej wielkomiejskiej ulicy, do ulicy kipiącej od siły żywota, lecz pasuje do rozkoszy spoczynku pod gliną żółtawą i pod darnią zieloną. I cóż tak nadzwyczajnie tkliwego? Zapalenie płuc włóknikowe i wyżej wzmiankowane suchoty, na które umiera co roku 25 tysięcy pogłowia. Jeden z 25 tysięcy. Przewalaj. No, słychać wreszcie głos rozkazu. Czyż to pan posterunkowy rozmyśla w sercu swym tej minuty? Czemuż, bracie, popychasz ten ciężar nad siły? Czemuż niszczysz ostatnie bicie serca dźwiganiem tego nadmiernego, cudzego ciężaru? A żeby, bracie, kęs chleba umiamlać żuchwami i przełknąć łyk wódki. Nie wyłamie się obłęd ze swego tajnego łożyska, żeby ująć zły dyszel i popchnąć pospołu stragarzem ten ciężar nad siły. Pięć kroków w jednym kierunku, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kroków w przeciwnym kierunku, raz, dwa, trzy, cztery. Nie wzruszą go mali złodzieje węglowi, wybiegający z zaułków, z zakamarków, z nor, ze szczelin, jak szczury. Gdy wielki wóz z węglem zajeżdża, aby zaopatrzyć pana w solidnie malowanej kamienicy, w ciepło doskonałe na te dni srogiej zimy. Gdy ogromni czarni ludzie z czarnymi workami na głowach miotać poczną wielkie bryły w ohydne okno piwnicy. Gdy konie dymią, ludzie stękają i klną, a mokry czarny miał opada ku zgryzocie przechodniów na oślizgłe chodniki. Zjawiają się, jakby ich ziemia przemarznięta wydaliła ze szczelin między grudą, jakby ich wiatr północny wywiał z pomiędzy zasp śniegu. Wykwitają z niczego i znikąd, jako drzewka mrozu na szybie ciepłego pańskiego mieszkania. Każdy z nich ma w ręku koszyczek wiklowy albo torbę u pasa, zeszytą z brytów zgrzebnych, ocalałych z jakowyś fartuchów roboczych. Każdy ma w ręku miotełkę, zwitek brzozowy, uszczknięty kędyś sposobem kradzionym z solidnych mioteł stróżowskich, może niecnotliwie pozbieranych za oczami właściciela w sklepie mioteł. Szybciej niż stada wróbli spadających na żer rozsypany, ruchy prędkimi jak mgnienie oka, podrygi, skoki i obroty nagłymi, w prysiudy i okrakiem, chłopcy zmiatają pył rozprysnięty z gzemsów betonu na chodniku, z błotnistych garbów i dziur jezdni. Chwytają palcami kosteczki najmniejsze, okruszyny od złomów odbite, bryłki minimalne. Wygrzebują czerwonymi rękami miał płynący po społu z gęstą treścią rynsztoka. Wprawnymi ruchami szybkimi podrzuty chowają miazgę uzgarnianą do torb i koszyków. Wszystko to zwinnie, szybko, w lot, w skok, w mig, nim pan posterunkowy zwróci, nim spojrzy, nim dostrzeże, nim skoczy, aby bronić własności każdego, kto posiada pieniądze. Wtedy rozpierzchają się jako szpaki chyłkiem między automobilami, mkną jak myszy, wyrywają nitorącze szczenięta, wieją na wszechstronę jak wiatr, znikają jako mary, wsiąkają w ziemię na wzór deszczu. I znowu pan posterunkowy zimnym okiem spogląda na przelatujące auta, na ich barwy wielorakie, szare, zielone, granatowe, na ich kształty coraz inne, słucha ich porykiwania i pobekiwania prawidłowego w tym chaosie. Przestrzega porządku w ich biegu bez końca, ślizga się po nim zimne spojrzenie pana w głębi, w którego skupionej postaci mkną wielkie sprawy, wielkie afery, wielkie interesy, wielkie zyski. Tam pan w okularach na nosie, w okularach wielkich jak koła wózka bezsilnego żydziaka. Wielkie pomysły, wielkie intrygi, wielkie plany. Pan z uśmiechem na ustach, z rozkoszną dumą we wzroku. Wizyta, czarująca rozmowa, spotkanie. Pani bladolica w lutry otulona na dobnie. Szczęście jej to te lutry. Po to żyje, by je na sobie pokazywać tym wszystkim, co biegną zziemnięci. Przejmujący zapach perfum. Panna czarująca z prawej strony, panna blondynka z lewej, oficer. Co za rozstrzelałe spojrzenia. O wolności, o swawolne rozkosze, o życie, o szczęście, o młodości, młodości. Wśród nich wszystkich między karawanem i frachtowym ogromem, pośród nabitych tramwajów i zabryzganych dorożek, przesuwa się chyłkiem ananas. Kapelusik przekrzywiony na ucho. Ucho spuszczone do aksamitnego kołnierza od watówki. W kłach papieros. Łapy w głębokich kieszeniach. Buty wyczyszczone do glancu dopiero co na rogu. Jesteś z zbóju. Gdy wszyscy śpią lub się duszą w lubieżnych objęciach, ci, co mkną w autach i ci, co się tłuką w dorożkach, co się gniotą i popychają w tramwajach i ci, co brną chlapiąc brudną cieczą po betonie i ci, co drzemią po szynkach albo bezsennie, do pękania nocnej czaszki pracują, pan posterunkowy powstaje. Kiedy psa żal wygonić w noc okrutną, bo deszcz tnie, wicher wieje, ziąb szaruga, oto się skrada w nocy, żeby zakołatać we drzwi zbója, co już stu niewinnych położył, o czym nikt nie wie. Każe mu drzwi otworzyć, a tamten nie śpi, czeka. Podnoszą wraz krótkie lufy i obadwaj patrzą w ciemność śmiertelnymi lufiamami. Któż pierwszy pochwyci sposobną sekundę. Któryż którego weźmie na muchę. Któryż którego ubiegnie. Pięć kroków w prawo, zwrot, pięć kroków w lewo. Ach, panie posterunkowy, czemuż masz smutną twarz? Masz przecie prawo prądem elektrycznym doświadczać. Masz prawo wkładać ołówki między palce, a potem je ściskać maszynką. Na tobie stoi, na tobie polega ten cały oto wirujący świat. Gdyby nie ty, spokojny i wrażliwy, skoczyliby sobie do gardzieł i skłębili się w jedno wężowisko rząd. Zdarliby ze siebie nawzajem nie tylko szmaty i bieliznę, ale wyłupiliby sobie oczy nawzajem i dygocących wnętrzności wyszarpaliby żywą duszę, żeby ją w tym oto błocie ulicy nogami rozdeptać. Ach, panie posterunkowy, ach, panie posterunkowy, czemu masz smutną twarz? Dźwigając ociężałą głowę na piersiach Baryka, zalewał się gorzkimi myślami. Wciąż nie wiedział, dokąd iść z tej kawiarni, wciąż się wahał. Wspomniało mu się wtedy jedno zdanie z Platona, z Obrony Sokratesa, którą jeszcze tak niedawno w bakińskiej szkole tłumaczył. Odzywa się we mnie głos jakiś wewnętrzny, który ilekroć się odzywa, odwodzi mnie zawsze od tego, cokolwiek w danej chwili zamierzam czynić. Sam jednak nie pobudza mnie do niczego. Znali się na tym głosie wewnętrznym starzy mądrale. Wiedzieli, iż taki głos, daimonion wewnętrzny, trapi i zwodzi człowieka. Nazywali go głosem wieszczym, zjawiskiem pochodzącym od bóstwa. Cóż by było prostszego, jak prosto z tej kawiarni wrócić na tamto zebranie, wyznać swą omyłkę, wypalić orację jak 100 tysięcy diabłów, ściągnąć na swoją głowę 100 tysięcy oklasków, poruszyć 100 tysięcy czynów takich, że od nich ta stara ziemia, co już jęków wysłuchała tyle, znowu by jękła jak nigdy. Cóż, kiedy wewnętrzny głos wieszczy, odwodzi, iż ta droga nie prowadzi nigdzie. Ta droga prowadziłaby w krwawą próżnię. Trzeba jednak było iść na robotę do gajowca. Cezary miał nadzieję, że starego nie zastanie o tej porze w domu, więc można będzie spokojnie popracować. Można będzie doprowadzić do ładu imaginację z flaczałą. Jak na złość gajowiec sterczał w domu. Ujrzawszy go Baryka, zamiast pożądanego uspokojenia z flaczałej imaginacji, poczuł najpiekielniejszą zaciekłość. Ledwie się przywitał, rzekł z diabelską uciechą. — Wracam z zebrania komunistów. — Powinszować znajomości. — A gdzież mam chodzić? — Jak to gdzie masz chodzić? — Masz się uczyć medycyny. — Ja teraz od komunistów pobieram lekcje wiedzy o Polsce. — Uczył Piotr Marcina. — Nie! — zawołał Cezary. — Nie! Gdyby nie oni, byłbym ciemny jak tabaka w rogu. Pan także nie wiesz całej prawdy. — Od was się jej dowiem. — Tak, moja matka umarła nie z biedy i nie z bicia i nie z samych chorób, lecz z tęsknoty za Polską. Mój ojciec i moja matka, a wy, wielkorządcy, coście zrobili z tego utęsknienia umierających? Katownie! Biją! Biją na śmierć w więzieniach, katują! Policjant uzbrojony w narzędzie tortur. To jedyna ostoja Polski! — Bluźnisz, młodzieńcze. — Nie bluźnię, mówię prawdę. Jeśli bym zaczął bluźnić, to już tu do pana nie wrócę. Jeszcze raz wróciłem.
Jeszcze raz?
Jeszcze raz! Pytam się, czemu nie dajecie ziemi ludziom bez ziemi?
Nie mamy pieniędzy na wykup.
Wykup? Nie stać was na złamanie magnaterii, która już raz pchnęła Polskę w niewolę? Nie ma w was duszy Ludwika XI, żeby złamać szlachecką przemoc i przemienić ten kraj w gminę ludzi pracowitych. Czemu gnębicie w imię Polski nie Polaków? Czemu tu tyle nędzy? Czemu każdy załamek muru utkany jest żebrakami? Czemu tu dzieci zmiatając z ulic mokry pył węglowy, żeby się wśród tej okrutnej zimy troszeczkę ogrzać?
Czekaj, zaraz. Za dużo naraz pytań, po kolei.
Na wszystko pan znajdzie wytłumaczenie, wiem. A ja nie chcę pańskich tłumaczeń. Ja chcę zaprzeczeń, w czynie!
Dajemy co dzień zwolna, w trudzie, mało, ale dajemy.
Ja teraz stawiam pytania i pytam się, na co wy czekacie? Dał wam los w ręce ojczyznę wolną, państwo wolne, królestwo Jagiellonów. Dał wam ludy obce, ubogie, prosta, żebyście je na sercu tej mocarki, tej pani, tej matki ogrzali, do serca ją przytulili. Stolicę wolności dał wam w tym mieście. Czekacie, 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 aż wam jarzmo znowu nałożą.
Nie nałożą. Zginiemy, nim jarzmo nam nałożą. Niedoczekanie ich, żebyśmy na to patrzyli.
Nie uwierzę. Wyrajcujecie przyczynę swej nowej niedoli. Podacie przyczyny wszystkiego i uwidocznicie skutki. Ginąć będzie za was mądralów jak zawsze młodzież.
Ja przecie wiem, co mówię, bom również za piecem nie siedział, gdy młodzi szli ginąć. To wy pobijecie znowu tę młodzież swą mądrością, bo jedyną waszą mądrością jest policja. No i żołnierz.
Tak, żołnierz. A ty co jeszcze masz na obronę?
Ja mam jeszcze na obronę reformy. Reformy, które by przewyższyły bolszewickie i niemieckie, które by ludy okrainne odwróciły twarzą ku Polsce, a nie ku Rosji. Ale wy jesteście mali ludzie i tchórze.
To jest tylko zniewaga. W tym nie ma ani krzty prawdy.
Boicie się wielkiego czynu, wielkiej reformy agrarnej, nieznanej przemiany starego więzienia. Musicie iść w ogonie Europy. Nigdzie tego nie było, więc jakżeby mogło być u nas? Macież wy odwagę Lenina, żeby wszcząć dzieło nieznane, zburzyć stare i wszcząć nowe? Umiecie tylko wymyślać, szkalować, plotkować. Macie wy w sobie zawzięte męstwo tamtych ludzi? Wirtus niezłomną, która może być omylną jako rachubę, ale czy jest niewątpliwie wielką próbą naprawy ludzkości? Nikt nie myśli o tym, żebyście się stać mieli wyznawcami, naśladowcami, wykonawcami tamtych pomysłów, żebyście byli bolszewikami, lecz czy wy posiadacie ich męstwo?
Pewnym męstwem ja się nigdy nie pochlubię. Ja przed bliźnich drżę męczeństwem, w otchłań spychać ja nie lubię.
To są stare magnackie romantyczne teksty, którymi w potrzebie zamazuje stawiane dzisiejsze zarzuty. Pan jakoby wyzbył się już romantyzmu, a jednak gdy chodzi o odparcie zarzutu, używa pan tekstu romantycznego, zupełnie jak kapłan, naginający wersety pisma do potrzeby obronienia danej tezy. Autor tego tekstu spychał w otchłań i nie drżał przed męczeństwem bliźnich, tylko co dzień niewidocznie, niedostrzegalnie, naturalnie zagryzał na śmierć swych pańszczyźnianych niewolników, ale drżał przed męczeństwem bliźnich, to znaczy szlachty. Nie o męczeństwo chodzi, lecz o męstwo postawienia nowej idei. Jaką wy macie ideę Polski w tym świecie nowoczesnym, tak nadzwyczajnie nowym? No jaką?
Prosiłem cię, żebyś ze mną pracował. Te stosy papierów zawierają nową ideę Polski.
To są stosy papierów i nic więcej. Lud zgłodniały po wsiach, lud spracowany po fabrykach, lud bezdomny po przedmieściach. Jak zamierzacie ulepszyć życie Żydów stłoczonych w gettach? Nic nie wiecie, nie macie żadnej idei.
Nie o to nam też idzie. Jaką ideę ma życiel wydłubie ze swego mózgu pasującą do życia jak pięść do nosa, lecz o mądre urządzenie istotnego życia na zasadach najmądrzejszego współżycia. Nie. Polsce trzeba na gwałt wielkiej idei. Niech to będzie reforma rolna, stworzenie nowych przemysłów, jakikolwiek czyn wielki, którym ludzie mogliby oddychać jak powietrzem.
Tu jest zaduch. Byt tego wielkiego państwa, tej złotej ojczyzny, tego świętego słowa, za które umierali męczennicy, byt Polski, za ideę. Waszą ideą jest stare hasło niedołęgów, którzy Polskę przełajdaczyli. Jakoś to będzie!
Zbyt wielu mamy wrogów dookoła i na szerokim świecie, wewnątrz i na zewnątrz, abyśmy dziś i na długie lata mogli wypracować i ustawić na naszych drogach ideę. Gdy mnie kto w nocy napadnie, to moją wtedy ideą jest bronić się. Gdy mi wciąż grozi, że mnie z domu mojego wygoni i na niewolnika mnie weźmie, to oczywiście muszę przygotować sobie coś do obrony. Obronić się przed straszną koalicją wrogów. Otóż pierwsza idea. Nie dać świętej Polski, nie dać Lwowa, nie dać Poznania, nie dać Brzegu Morskiego, nie dać Wilna Moskalom, Niemcom, Litwinom, nikomu, kto po ziemię nasze ręce wyciąga. Jeszcze ziemie nieodkupione jęczą pod wrogiem. Nie dać ludów pokrewnych na zmoskwicenie.
Zasieć je na śmierć, a nie dać.
Jeżeli u nas zasiekają, jak ty mówisz, na śmierć, to za zmoskwicenie się, za zaprzedanie się Moskwie, za służbę Moskwie przeciw Polsce. Jest to krwawa i podła metoda naszych wrogów, którą stosujemy z musu.
Z musu? O obłudo, o krzywo, o przysięstwo!
Ty przecie znasz Moskwę. Ja cię zapytam, czy tam, tak jak u nas, karzą takich, co zdradzają, co się buntują przeciwko obowiązującemu prawu? Jeden ci fakt wymienię, wzięty na zakładnika, dobre prawo. Witold Jarkowski, genialny wynalazca, świetny teoretyk awiatyki, profesor, najcudowniejsza dusza człowiecza, ozdoba rodu ludzkiego, jako dziesiąty w szeregu, stawiony pod ścianą bez żadnej winy, podle, kulami zabity. U nas nie powinno być niżej, nie tak samo, lecz wyżej. U nas będzie wyżej. W granicach tej Polski, które los dał naszemu pokoleniu, Stworzone będą Stany Zjednoczone, wolne i równe. Wypracujemy wszystko, zbudujemy dom wspólny. Ale musimy zacząć od przycieśli, a przede wszystkim musimy mieć za co budować. Bez pieniędzy budować nie można.
Wiem, złoty.
Właśnie. Z ust mi wyjąłeś. Nie możemy oddać w niewolę czyjąkolwiek naszych rodaków na Rusi. To zazębienie ludów ruskich, polskich, litewskich musi żyć w Rzeczypospolitej Polskiej. Gdy zbudujemy nasz dom, damy bratu Rusinowi pokłon, braterstwo i równe we wszystkim prawo. Damy każdej rodzinie rolę domową pod opieką gminy. Wszystko będzie. Wynagrodzimy krzywdy. Zapogodzimy się, podźwigniemy się. Pewnego dnia, w pierwszej połowie marca, w przedsionku prosektorium Cezary, Baryka otrzymał list przyniesiony przez posłańca miejskiego. Na kopercie był najwyraźniejszy adres, jego imię i nazwisko, wypisane z całą dokładnością, więc nie mogło być podejrzenia co do pomyłki. W liście był arkusz papieru z następującymi słowami. Jestem w Warszawie na krótko. Jeżeli panu na chęci nie zbywa, proszę zobaczyć się ze mną. Będę dziś w Ogrodzie Saskim, bok fontanny, o godzinie 2 po południu. Laura. Wyrazy te przeszyły Cezarego do szpiku kości. W pierwszej chwili naskoczyło podejrzenie. To ten Barwicki zwabia mnie w potrzask. Laura. To nawabia. Tam obok fontanny napadną na mnie jakieś zbiry. Dobre miejsce, bo zaraz po operacji można się opłukać. Później przyszły refleksje. Skąd znowu Barwicki? Dlaczegoż by znowu w ogrodzie obok fontanny, w miejscu ustronnym? Jeżeli Barwicki, to gdzieś w kawiarni, w teatrze, na placu. Dlaczegoż by nie miała być Laura? Laura. Dźwięk tego imienia, szept tego imienia. Jego zapach. Cezary nie wrócił już do mniej wonnych trupów. Natychmiast umył się, wyspirytusował, wyczyścił, wywietrzył, pognał w kierunku tramwaju. Było jeszcze bardzo dużo czasu, więc miał możliwość obserwowania miejsca z oddali. Wydawał się śmiesznym samemu sobie, gdy zza drzew, to z jednej, to z drugiej strony badał okolice fontanny. Nieliczni przechodnie ciapali po błocie chodników i pewnie ze zdumieniem przyglądali się młodzieńcowi, który wytrwale defilował w pustej alei. Nie jeden, nie jedna pomyślał. Ha, pewnie schadzka. O, młody, młody. Schadzka z Laurą po tylu tęsknotach, żalach, utracie beznadziei. Deszcz przenikał, serce biło, brak tchu. Smutek i płomienista radość. Wspomnienia i marzenia, bojaźń i prośby błagalne. Nikt nie nadchodził, nikt nie przesuwał się obok tej fontanny, która stała się formą męczarni, dziwaczną postacią tęsknoty, chimerą przywidzeń. Były chwile, że Cezary postanawiał uciec stąd, odejść, odejść. To go niecierpliwie tak ponosiło, że nie mógł tchu złapać i ustać przez sekundę na miejscu. To zimna wzgarda napełniała mu piersi, niczym trucizna ścinająca krew w żyłach. Nadzwyczajnie śmieszne były te przeskoki od końca do końca, od najzimniejszego rozumowania, iż przecie to jest podstęp najoczywistszy, do roztopienia się w szczęściu czułości, które nic nie widzi i o niczym nie chce wiedzieć. Serce tłukło się w piersiach. W pewnej chwili Cezary zobaczył Laurę wychodzącą spod kolumnady od strony Saskiego Placu. Ten widok nie przejął go spodziewaną radością. Oczy tylko nasycały się prawdą, że to jest ona. Wydawała mu się być młodszą, jakie 5-6 lat. Istna 16-letnia panienka. Ubrana była w krótkie futro sobolowe i niedługą suknię. Miała na głowie prześliczny kapelusz z czarnym piórem, na nogach wysokie białe kamasze. Była przecie najpiękniejsza z kobiet. Była najwykwintniejsza z kobiet tego miasta. O, jakże była piękna. Jakie nieopisane uczucie płynęło dookoła niej, gdy się posuwała naprzód, rozglądając się wokół fontanny. Cezary patrzył na nią, w obraz nieporównany i nie mógł się z miejsca poruszyć. Przeżywał swe najwyższe szczęście. Wszystko jedno, życie i śmierć nic nie znaczy, wszakże to ona, Laura. Zobaczyła go z daleka, podniosła do twarzy dwa futrzane obramowania sobolowe rękawów, zakrywając sobie oczy, stanęła i czekała. Zbliżył się i stanął przed nią. — Czy znowu będziesz mnie bił batem po twarzy? — zapytała cicho. — Nie — jęknął — nigdy.
Tak wtedy byłem nieszczęśliwy. Dziękuję ci, żeś chciał zobaczyć się ze mną. Dlaczegoś stamtąd wyjechał? Poszłaś za mąż, za Barwickiego. To nie ma nic do rzeczy. Zachichotał jak głupiec. Czy on jest tutaj w Warszawie? Jest. To pewnie nas śledzi. Boisz się, Czaruś? Boję się. Ja już złożyłem dowody, jak się go boję. O, jak się go boję. Chciałbym go dostać w ręce. Czy wiesz, gotów byłbym rozpętać rewolucję, żeby go dostać w swe ręce. Dobra to będzie. I rewolucja, której celem będzie Barwicki we własnej osobie. Czy i mnie także chcesz dostać? I torturować? Jakiego? Ciebie? Ciebie nie. Ciebie jedną kocham na ziemi. Ciebie kocham do szaleństwa. Nie umiem powiedzieć inaczej, mówię jak w teatrze albo w romansie, do szaleństwa. Ty jesteś Laura. A przecież jeszcze się na mnie gniewasz. Czy się gniewam? Nigdy nie będziemy razem, zawsze tamten człowiek będzie z tobą. Powiedz, czy to nie jest rozpacz? Nie myśl o tym.
A o czym czy to ja mam myśleć? Czy nie wiesz czasem, o czym ja mam myśleć?
To myślałeś o mnie? Myślałem o tobie dniami i nocami, wszędzie, zawsze. W prosektorium, w ciągu, w pracy, przy pisaniu cyfr u pewnego urzędnika, na ulicy, w domu, przy muzyce, w knajpie, w teatrze, przy stole, w rozmowach, w dysputach, w awanturach, wszędzie, gdzie tylko byłem. Stałaś przy mnie, czułem cię tuż, tuż za ramionami, czułem twój zapach, czułem cię w sobie, we mej krwi, w piersiach, w żyłach. Całowałem cię w nocy, pewnie wtedy, gdy cię tamten całował. Wyciągałem do ciebie ręce przez całą tę ziemię, pewnie wtedy, gdy on cię obejmował. Ty jesteś taka prosta, prześliczna, ty jesteś taka strojna, tak zgrabna, tak pachnąca, wykwintna, wyszukana, wybrana, miła. Jesteś okrążona przez jakieś wymyślne, nieistniejące, wyrafinowane kolory. Ty jesteś Laura. Laura, Laura.
Szli boczną aleją. Drzewa ogołocone stały nieruchomo, jakby nasłuchiwały tych wyznań. Drzewa były jakby rozdęte od wilgoci, od wilży, od rozkisających waporów, które już się po długich deszczach burzyły w ziemi. Pani Laura Barwicka gorzko płakała.
Nie było cię przez tyle miesięcy. Myślałem już nieraz, że cię wcale nie było. Myślałem nieraz, że byłaś tylko piękną poezją, którą czytałem w szczęśliwe chwile mego dzieciństwa. Myślałem nieraz, że byłaś zawikłaną opowieścią, snem moim o krasawicy, o najcudniejszej kobiecie ludzkiej rasy. Nieraz z tęsknoty prosiłem cię, żebyś przyszła do mnie przez sen, a teraz przyszłaś, sama. Przyszłaś jeszcze bardziej zachwycająca niż w Leńcu. Jeszcze bardziej gładka, powabna, nadobna. Jesteś teraz tak wysmukła, tak puszysta, jesteś tak blada, tak smutna. Czemu jesteś smutna?
Nic nie odpowiedziała. Łzy pobijając płynęły po jej twarzy przeobfite strugi. Ponieważ podniosła woalkę, widać było jej policzki o przezroczystej białej cerze zimowej. Nie mogła podnieść oczu, bo zawalone były falami łez. Nie mogła mówić, bo miała usta pełne słonej goryczy. Stanęła wreszcie.
— Widzisz, coś ty narobił?
— rzuciła z głębi piersi.
— A co? — Ach, ty! — wybuchła. — Gdybyś był wtedy, nie skroił tej awantury, byłabym może wybrnęła z tej matni. —
Te awantury? — powtórzył jak echo.
— Byłabym się może od niego wykaraskała, byłabym może znalazła środki, żeby interesy moje rozplątać, rozwikłać. Byłabym się zapracowała na śmierć, a wreszcie bym wylazła. Tyś to narobił, że musiałam wziąć ślub bez zwłoki natychmiast. Musiałam albo się uratować w opinii, albo zginąć. Ty wariacie, napastniku, moskiewski wychowanku. Mogłam być twoją, a teraz muszę być z Barwickim, muszę być jego żoną.
Zaniosła się niemym, zduszonym, spazmatycznym płaczem, oszalałym łkaniem. Na chwilę pokonała się, zastanowiła się, słowa przemocą wyszarpane z piersi ledwo, ledwo wydała.
Muszę teraz, muszę tak oto umierać z żalu za tobą.
Cezary zachwiał się od wrażenia, że to teraz on dostał szpicrutą straszliwie poprzez oczy cięcie. Wszelkie słowa wypadły mu z gardła, sam głos zamarł, ani jednego słowa odpowiedzi. Stanął głupi i niemy. Błagać ją o co? Przepraszać ją za co? Przeobiecywać jej co? Usprawiedliwiać się z czego? Ani jednej myśli, ani jednego powzięcia, ani jednego postanowienia. Wyjęknął cicho. Chodźmy stąd.
Dokąd?
Alboż wiedział dokąd. Któż to była ta kobieta? Teraz dopiero dowiedział się o niej. Gdyby mógł rzucić się przed nią na kolana, gdyby mógł przycisnąć do ust brzeg jej sukni, gdybym mógł ucałować jej stopy. Ludzie w tym miejscu rozmaici przechodzili i podnosili oczy na tę damę tak piękną, a tak gorzko płaczącą. Trzeba było koniecznie z tego miejsca odejść. Znowu wtedy powiedział, chodźmy stąd.
A dokądże pójdziemy?
Podniosła na niego oczy. Blady uśmiech, zbłąkany gość przewinął się przez jej usta, wykrojone tak przecudnie.
Nie, Czaruś, rzekła. Już z tobą nigdzie nie pójdę.
Nigdy?
Nigdy. To po co, żeś mnie tu wezwała? Wezwałam cię tutaj?
Jęknęła z najbardziej przepaścistego dna boleści.
Żeby na ciebie popatrzeć. Na miłość mojego serca jedyną. Na szczęście moje zabite, zabite. A tyś myślał, że ja cię na schadzkę, że do hotelu? Przystojna mężatka do hotelu?
Nic nie myślałem.
Więc mówisz, żem schudła, widzisz? To przez ciebie, a ty?
Oczy jej obeschły i patrzyły teraz spłukane i zaczerwienione, z nieopisaną miłością i niezgłębioną słodyczą. Oglądała usta, oczy, brodę i policzki Cezarego, jakby je oczyma materialnie całowała. Po stokroć wznosiła na niego oczy i po stokroć powracała.
Więc to tak, westchnął. Teraz jesteś ślubną żoną Barwickiego.
Tak. I ślub ten staje na przeszkodzie naszemu szczęściu? Zawahała się. Zakołysała na miejscu, nie mogąc iść dalej. Wreszcie rzekła.
Ślub, nie ślub. Cóż mi tam Barwicki, ale słowo. Dane słowo honoru.
Słowo honoru.
Tak, Czaruś. Ja byłam wolna i ty byłeś wolny. Byliśmy dwa wolne ptaki. Szaleliśmy ze szczęścia pod naszym niebem, aleś to wszystko nogami podeptał.
Kłamiesz. To ty teraz wszystko depczesz nogami. Nasze szczęście.
Nie gniewaj się na mnie. W tej chwili nie gniewaj się na mnie. Tą chwilą będę żyła. Długie miesiące. Nie odbieraj mi tej chwili.
Chciała niepostrzeżenie pochwycić jego rękę, ale ją wyrwał. Znowu poniosła go jędza zazdrości. Najstraszliwszy z demonów. Roześmiał się dziko.
Słowo honoru, słowo honoru.
Ukłonił się z daleka.
Czaruś, nie odchodź. Czaruś, nie chodź, Czaruś.
Wzywała z rozpaczą w szalonej męczarni. Ale już się nie odwrócił. Zaklęsła się w nim dzikość czucia. Jakby serce rozjuszonego jastrzębia zbudziło się w jego piersi, jakby szpony zemściwego jastrzębia u rąk mu wyrosły. Szedł, rozbryzgując nogami błoto, pogwizdując z przejęciem wśród drzew głuchych. W czystych alejach przechodni szli wesoło, tupiąc suchymi butami po betonie chodnika, który w oczach obsychał. Już się na rogu ulicy uwijała młoda ulicznica, w przedwcześnie wiosennym stroju, ażeby przecie więcej na gości nawabiał obuzom pokazać. Obłok wiosenny nad miastem przepływał jak anioł Boży, zarówno miłujący cnotliwe i grzeszne. Dzwon się na wieży dalekiej rozlegał, jak gdyby na zlecenie anioła wołającego przez niebiosy. Wołał ku wszystkim nędzarzom znękanym i zżartym przez choroby. Wiosna, o ziemscy nędzarze! Tego dnia właśnie od Nowego Światu przez plac Trzech Krzyżów ciągnęła wielka manifestacja robotnicza w stronę Belwederu. Bezrobotni wskutek fabrykanckiego lokautu, strajkujący wskutek drożyzny i niemożności wyżycia z płacy zarobkowej tak nędznej, jaka była ich udziałem, i uświadomieni komuniści. Ci trzymali prym, młoda gwardia, raczej awangarda Sowietów. Ludzie ci ściągnęli z niskiego Powiśla i z dalekiej Woli. Przemknęli się pojedynczo wszystkimi ulicami, a tutaj dopiero u wylotu Alei Ujazdowskich spiknęli się i z radością natrafili na swoich. Właściwy powód tego pochodu był następujący. W jednej z fabryk robotnicy zażądali podwyżki zarobku o 50%. Skoro dyrekcja kategorycznie odmówiła, grzecznie ujęli dyrektora pod paszki i wyprowadzili na podwórze, a z podwórza za bramę. Tam zaś poprosili go kolanem, żeby poszedł do swego mieszkania, a tutaj się nie plątał, gdzie go nie potrze. Sami zaś zajęli pozycję przy maszynach, każdy specjalista przy swojej specjalności. Fabrykę ogłosili jako zajętą w posiadanie rady robotniczej. Właściciel fabryki ze swej strony ogłosił, że fabrykę zamyka na czas nieograniczony, a wszystkich robotników wydala. Wtedy robotnicy oświadczyli, że nie pozwolą zamknąć tej fabryki, sami będą pracowali i nikomu jej nie dadzą. Wtedy policja otoczyła fabrykę i zażądała od zespołu robotników, żeby wyszedł dobrowolnie, jeżeli nie chce narazić się na przymusowe wydalenie. Właśnie wtedy kierownictwo partii zażądało od ogółu robotników poparcia. Manifestacja wyszła nagle z placu i ruszyła pod Belweder. W pierwszym szeregu znacznego tłumu szli, ująwszy się pod ręce ideowi przedstawiciele, między innymi Lulek i Baryka. Baryka w samym środku, ubrany w lejbik żołnierski i czapkę żołnierską. Śpiewali. Właśnie konna policja pokazała się w jednej z ulic poprzecznych. Oficer na pięknym koniu w płaszczu gumowym, spiętym na piersiach, w skokach konia i lansadach, przejeżdżał obok tłumu szarego i rudego, który się przeciskał i zbijał w jedno ciało. Oficer przypatrywał się pilnie ideowcom. Specjalnie pilnie temu w czapce żołnierskiej. Gdy tłum zbliżył się pod sam już pałacyk belwederski, z wartowni żołnierskiej wysunął się oddział piechoty i stanął w poprzek ulicy, jakby tam nagle ściana szara, parkan niezłomny, mur niezdobyty wyrósł. Baryka wyszedł z szeregów robotników i parł oddzielnie, wprost na ten szary mur żołnierzy, na czele zbiedzonego tłumu. Konstancin, dnia 21 września 1924 roku. Czytał Jacek Rozenek.
Ten audiobook pochodzi z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.